każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Dzień dobry, witam serdecznie, Jacek Białogłowy i witam serdecznie w magazynie żużlowym, w którym będziemy mówili oczywiście o Falubazie. Wczoraj nie było dogrywki, nie było jak podsumować tego pierwszego meczu Falubazu z Unią Tarnów, bo wczoraj grali koszykarze Stelmetu Enea i BC Zielona Góra. Dzisiaj zatem podsumowanie pierwszej kolejki, przede wszystkim w wykonaniu naszych żużlowców, ale nie tylko. Przypomnijmy zatem 47-43, Unia Tarnów pokonuje Falubaz. Ciężki mecz dla Falubazu, bardzo ciekawe jednocześnie spotkanie. Nasi zaczynają znakomicie od trzech wygranych wyścigów, ale później z każdym kolejnym biegiem to zespół z Tarnowa przejmuje ten mecz. Falubaz się odgryza, wprawdzie wszystko kończy się ostatnim biegiem, który wygrywają 5-1 tarnowianie. W naszym zespole na plus Grzegorz Zęgota, 10 punktów i 1 bonus, choć w ostatnim wyścigu ostatnie miejsce, i Michael Jebsen-Jensen z 10 punktami. I chyba trzeba też powiedzieć i pochwalić naszych juniorów. Nie wiem, czy ktokolwiek na nich liczył, ale ci zdobyli 7 punktów i bonus. Brawo, Aleks Gadziński, 4 punkty i 2 bonusy. Sebastian Niedźwiedź wygrywa bieg młodzieżowy. Także dla nich brawa. Zabrakło punktów zdecydowanie Patryka Dudka, który przywiózł 2 zerówki. Piotra Protasiewicza, który nie wygrał żadnego wyścigu, skończył mecz z 6 punktami. I Kacpra Gomulskiego, który zdobył tylko 3 punkty. W każdym razie nasi przegrali. Rozczarowanie wśród kibiców, ale kiedy rozmawiało się z zawodnikami naszej drużyny czy z trenerem naszego zespołu, to oni generalnie mówili, że jest niedosyt, jest lekkie rozczarowanie, ale mimo wszystko wynik nie najgorszy w obliczu rewanżu, bo to jest otwarta droga do punktu bonusowego. Trener Adam Skórnicki mówił na pomeczowej konferencji prasowej, że było piękne widowisko i że nie panikuje, jedziemy dalej, bierzemy się do roboty. Już wyciągnęliśmy wnioski, a w ogóle mówił Skórnicki, że pewne plusy widział w swojej drużynie. No to posłuchajcie teraz Adama Skórnickiego, jak odpowiadał na pytania Radia Zielona Góra na konferencji prasowej już po tej głównej części, kiedy wygłosił tę swoją pierwszą wypowiedź, najbardziej ogólną na temat spotkania, a zacząłem pytania do niego od pytania o Patryka Dudka i jego tą chimeryczną punktowo jazdę, bo przypomnijmy, Dudek zaczął od jedynki, widać było, że słabnie ta jego maszyna w trakcie biegu, potem jednak wygrał wyścig, a potem nagle 2 zerówki i na koniec znowu zwycięstwo. A więc Adam Skórnicki, zaczynamy od Patryka.
No Patryka Dudka, strasznie chimerycznie dzisiaj, trójki i zerówki. Co z nim dzisiaj się właściwie działo, że taka zmienność w jego jeździe?
No tak się zdarza czasami. Są różne pola, jesteśmy świeżo po rozpoczęciu sezonu, więc no, 4 zawodników startuje, najczęściej w ekstralidze bardzo wyrównanej poziom jest, więc no, czasami mały błąd, czy źle rozegrany pierwszy wiraż, czy źle dopasowany motocykl i robią się zerówki. Najważniejsze, że Patryk z tego wyszedł i po 2 zerówkach wygrał wyścig, więc myślę, że to na pewno pozytywne. To, że się zdarza komuś przyjechać na 4 pozycji, no to jest tylko sport i różne rzeczy mogą się zdarzać. Nawet wicemistrz czy mistrz świata może przyjechać 4.
No, ma jakiś problem z motocyklami, bo już przed pierwszym biegiem rozmowy, dyskusje, zmienić motor, i ten pierwszy bieg też był słabiutki, gasł mu jakby ten motor, w cudzysłowie.
No coś się działo, bo widzieliśmy też chyba w jego trzecim starcie, kiedy dobrze wyszedł ze startu, puścił się tam po szerokiej z wyjścia i nagle stanął, 2 przeciwników go wyprzedziło, więc no gdzieś tam jakieś małe problemiki były.
Mówił pan o jasnych punktach, że widzi w swojej drużynie. Grzegorz Zęgota, jeden jasny punkt, rozumiem, siedzi koło pana. Jakie inne jasne pan widział punkty w swoim zespole?
No przede wszystkim to, że Patryk z takiej właśnie dziury udało mu się odbić i wygrywa nominowany bieg. No, na pewno też jasnym punktem jest Mikkel Jebsen-Jensen, który dzisiaj ładnie się zaprezentował. Młodzieżowcy myślę, że również bardzo dobrze pojechali, jak na tak małą liczbę startów. Wygrany indywidualnie bieg młodzieżowy i drużynowo, więc to są na pewno dobre prognostyki na przyszłość.
Już jako jedno pytanie chciałem zapytać o te pierwsze 3 biegi i potem tą zmianę, tak? Bo świetnie zaczęliście. My się zastanawialiśmy, czy to polewanie, którego tam dużo było dosyć na tym torze, jakoś wpływało na tą pańską drużynę.
No od drugiego równania i polania troszeczkę ta seria nam uciekła i gospodarze nas dopadli. No ale później w miarę to odbiliśmy. No niestety bieg 15, no to jest ten ta wisienka na torcie i dzisiaj to gospodarze przypilnowali.
Jeśli chodzi o pomeczowe wypowiedzi naszych zawodników, to zaczniemy właśnie od Patryka Dudka. Wiemy doskonale i liczymy wszyscy na to, że Patryk będzie jeździł lepiej, że tych zerówek z biegiem czasu powinien mieć mniej. W minionym roku w lidze też początek miał niepewny. No natomiast trzeba zapytać, co się właściwie wydarzyło. Jakie kłopoty, czy to sprzętowe kłopoty, czy generalnie Patryk na razie szlifuje jeszcze swoją formę jeździecką. No to właśnie teraz on.
Ja liczyłem cały czas, że my już wygraliśmy te zawody przed ostatnimi biegami nominowanymi, ale później się okazało, że jednak był remis i ostatni bieg przegraliśmy, no ale co tu powiedzieć, no szkoda na pewno tego wyniku, bo mieliśmy dużą szansę wygrać, ale niestety nie powiodło nam się. No mam żal do siebie do czwartego biegu, bo źle postąpiliśmy z przełożeniem i to w sumie zaważyło dużo na moim gdzieś tam starcie, jednak przełożyliśmy się na ten ostatni bieg, no i to było to, jednak no mówię, żałuję tego swojego czwartego biegu, bo dobrze było w ostatnim biegu, niestety.
Przyznasz, że szukałeś dzisiaj, prawda, z teamem, bo coś tutaj się działo takiego, czego nie przewidziewaliście wszyscy z tym torem, z nawierzchnią toru?
Nie ma się też co oszukiwać, 2 lata nas tutaj nie było na tarnowskim chyba torze. On jest też świeżo po, że tak powiem, tych opadach, po tym układaniu, świeżo po zimie, więc tarnowscy zawodnicy, tak jak było widać, że oni z biegiem tych zawodów lepiej się czuli na tym torze, ponieważ gdzieś jeździli też i trenowali tutaj ostatnie 2-3 dni, więc do tych warunków mieli bardzo podobne warunki, myślę, że jak na treningach. I, no i nas dogonili na koniec i niestety dla nas oni wygrali.
Dzisiaj Patryk Dudek na stadionie przy Wrocławskiej 69, nie wiem czy jeszcze jest, ja byłem tam 1,5 godziny temu, to jeździł na motocyklu, próbował swój motocykl, jednocześnie ma sesję filmowo-zdjęciową, także połączył te obydwa tematy. No w każdym razie Patryk i jego tata i jego mechanicy, jego cały sztab szuka cały czas. Zresztą za chwileczkę porozmawiamy o tym, co dzisiaj przy U69 i co w dalszym ciągu tego tygodnia będzie działo się u Falubazu. Natomiast teraz najlepszy zawodnik Falubazu w tym spotkaniu niedzielnym w Tarnowie, Grzegorz Zęgota, po spotkaniu oblegany po pierwsze przez kibiców, którzy prosili o zdjęcia, którzy prosili o podpisy. To już był wieczór, już było praktycznie ciemno. Natomiast potem też oblężony przez dziennikarzy i tarnowskich, i zielonogórskich.
Pierwsza część spotkania była dosyć udana dla nas. Brakło na pewno w drugiej części czegoś, bo ja popełniłem parę błędów, które nie powinny mi się przytrafić, bo prowadziłem wyścig z nikim. Gdybym dowiózł te 2 punkty, no to byłoby już inaczej. No i przede wszystkim żałuję ostatniego wyścigu, który decydował tak naprawdę o zwycięstwie, bo gdzieś tam stoczyłem walkę z nikim na tym dojeździe do Łuku i no niestety wyszedłem z niej przegrany, no ale Niki był też troszeczkę w lepszej sytuacji, bo jechał z wewnętrznego pola i mnie tyle co wypchnął i w zasadzie wrócił do krawężnika, dołączył do niego Kennedy już, no i to na 5-1. To był akurat dla nas niezwykle ważny wyścig. Była szansa na to, żeby wywieźć 2 punkty z Tarnowa. Niewielu przypuszczało, że tu będzie tak pasjonujące ściganie, a my potrafiliśmy to zrobić, więc to nas napawa optymizmem, aczkolwiek wiemy, że jeszcze dużo pracy przed nami, żeby wszyscy byli w optymalnej formie i żeśmy sobie pomagali też na torze. I teraz trochę jeszcze treningów przed nami. We wtorek eliminacje do Złotego Kasku, w których również każdy z nas chce pojechać bardzo dobrze, więc do niedzieli myślę, że wyciągniemy te wnioski, naniesiemy pewnego rodzaju update'y i w niedzielę już będzie na naszym torze. Mam nadzieję to, czego każdy od nas oczekuje.
Jeszcze o ten 15 bieg, tam na Łokietki poszła walka?
Tak, ja pierwszy moment wygrałem i pierwsze 5 metrów byłem z przodu. Wiedziałem, że muszę zamknąć Nikiego, żeby jeden problem mieć mniej na tym pierwszym łuku. Ja wiem, że jakbym go już zamknął, no to już byłoby połowa sukcesu, ale jak zacząłem zjeżdżać i próbować go zamykać, on do mnie w tym momencie dojechał, zrównaliśmy się, no i mnie wypnął po prostu, puknęliśmy się tam. Ja bym zrobił to samo, no więc no, walka była w pełni fair i tak się jeździ, to był 15 wyścig decydujący o zwycięstwie zespołu, więc no co, żałuję, że nie udało się go rozstrzygnąć na naszą korzyść.
Można powiedzieć, że wy nie zareagowaliście na zmieniające się warunki. Tarnowianie gospodarze sporo lali chyba po bodajże 7. i 10. wyścigu i wtedy było lepiej, jeśli chodzi o gospodarzy, a u nas w parkingu, nie wiem, te zmiany, te korekty nie poszły w dobrą stronę? Albo nic nie robiliście? Jak to wyglądało z strony właśnie tego parkingu?
Nie, że nic nie robiliśmy. Każdy szukał cały czas, żeby nanosić korekty, jechać jeszcze lepiej, być jeszcze szybszym. No ale no, gospodarze jakby mają większe doświadczenie na tym torze i w tych warunkach lepiej potrafili się znaleźć i chwała w sensie bo zrobili to perfekcyjnie, więc zaczęli odrabiać straty i ostatecznie przechyli tą szalę na swoją korzyść, więc my robiliśmy korekty, nie przynosiły zawsze, nie były one skuteczne, no ale wiadomo, że nikt nie jest alfą i omegą i każdy stara się w jakiś sposób szukać czegoś, ale nie zawsze trafi. Ja jechałem przez całe spotkanie marzy na niezmiennym ustawieniu i gdyby nie jakieś tam błędy, uważam, że bym dzisiaj być może mniej punktów stracił, ale motocykl mój spisywał się dobrze, był szybki zarówno ze startu, jak i na trasie. Miałem za sobą niełatwych zawodników, bo Kenneth tu jest od dłuższego czasu już bardzo szybki i wygrywać z nim czy z nikim, który na każdym torze potrafi się znaleźć, nie jest łatwo, a mi się to udawało, więc ustawienia, które miałem zastosowane w swoim motocyklu, były dobre. No a wiadomo, że gdzieś tam nie zawsze jakby ustawienia są decydujące, bo różne czynniki inne też decydują na wyścigu o zwycięstwie.
Wśród gospodarzy pojawiły się takie głosy, dało się wyczuć, że frustrujące było to, że tylko krawężnik tak naprawdę dzisiaj jeździł.
Nie, żaden krawężnik, można było jeździć po całym torze i tutaj szacunek dla gospodarzy, że przygotowali takie warunki, bo były obawy tak naprawdę, jakie te warunki tutaj będą, bo tarnowianie wyjechali w tym tygodniu, my tak samo wyjechaliśmy na ten nasz tor w tym tygodniu, nasz jeszcze wymaga, że tak powiem, pracy, a tutaj udało się stworzyć perfekcyjne ściganie, więc gratuluję gospodarzom, po prostu jeszcze dodatkowo sukces w postaci zwycięstwa również no wychodzi na to, że im się należą, bo się czuli zdecydowanie lepiej.
Jeszcze ostatnie pytanie do mnie, nam brakuje dużo pracy, dużo takiego wjeżdżenia, czujesz, że ty i chłopaki no mają jeszcze mimo wszystko za mało tych jednostek treningowych, tak można powiedzieć? Czy to miało wpływ na porażkę?
No znaczy każdy z nas mógł coś zrobić więcej tak naprawdę, żeby ten ostateczny wynik był na naszą korzyść, ale no teraz już jest, możemy gdybać. Można było tak. Jak już zawody są rozegrane, no to owszem, łatwiej o pewnych rzeczach rozmawiać, ale jak się jest przed wyścigiem, no to trudno założyć, kto przyjedzie pierwszy, więc to jest żużel i tak jak mówię, dzisiaj te parę niuansów w drugiej części spotkania rozstrzygnęło się na korzyść gospodarzy, a co? No, pamiętajmy, że my jechaliśmy na wyjeździe, a nikt nie zakładał, że my tutaj stworzymy takie widowisko, więc owszem, teraz niedosyt jakiś pozostał, bo można było to rozstrzygnąć na naszą korzyść i już byśmy pewnie w innych nastrojach rozmawiali, ale no, wyszło jak wyszło. No, pełna koncentracja, jedziemy dalej, jest przed nami cały sezon i będziemy robić wszystko, żeby te stracone punkty, które tu nam uciekły, odzyskać.
Trochę żartobliwie spodziewałaś się, że Grzegorz Nogota będzie liderem Falbazu w Tarnowie?
Ja robię swoje po prostu. Jak Kamil Stoch chce oddać 2 dobre skoki, ja chcę takich skoków oddać 5, więc 4 mi się udały, nad jednym jeszcze muszę popracować. Jestem blisko.
Pięknie powiedziane, Grzegorz Zęgota błyskotliwy po meczu w Tarnowie, a teraz jeszcze nasz junior Sebastian Niedźwiedź wygrał wyścig młodzieżowy, zdobył 3 punkty w całym spotkaniu.
No, wydaje mi się, że wynik mamy bardzo dobry, także no, jesteśmy na wyjeździe, pierwszy mecz, no, ciśnienie jakieś tam zeszło już, no walczymy, będziemy starać się o jak najlepsze wyniki, wiadomo, u siebie powalczymy na pewno i nie odpuścimy. No, co tu dużo mówić, no dzisiaj gospodarze byli lepsi, to wszystko, tak, walczymy dalej.
Bieg juniorski na wielki pana plus.
Znaczy się, no jeszcze mam takie braki trochę w jeździe po tej kontuzji, tam gdzieś ta pewność cały czas gdzieś ją nabieram. Fakt, no, bieg juniorski bardzo cieszy, no to jest jakiś już daje motywację do dalszej pracy, no ale jeszcze potrzebuję trochę czasu, jeszcze muszę się wjechać, no wiadomo, po ciężkiej kontuzji no nie jest łatwo, tym bardziej zdrowie już jest coraz lepiej, no ale no jazda i będą postępy.
Minęły 3 biegi, wyprowadziliście i nagle odmienił się przebieg tego meczu. Coś z torem? To polewanie, które tu często było, zmieniło ten tor?
No, znaczy się, nie wiem jak jest u kolegów, akurat wiem po sobie, że wiem co muszę poprawić, jakiś już punkt odniesienia mam. No cały czas, no, tak jak powiedziałem, tej pewności brakuje, ale już jest coraz lepiej.
Ale zmieniało się coś tu, czy nie?
Generalnie nic nie zmieniałem w motocyklu i to był może błąd, było trzeba trochę zmienić i no, poprawiłbym starty tak, żeby było na plus. No a reszta, no to już nie wiem, to już zależy od chłopaków, co było.
A teraz o występ Falubazu w Tarnowie zapytamy, nazwijmy to, eksperta zewnętrznego, a naszym ekspertem będzie Wojciech Kerber, to dziennikarz TVP Sport, przeglądu sportowego i tygodnika żużlowego, a zapytamy swoją drogą o tytuł artykułu internetowego, który przegląd sportowy umieścił na swojej stronie już po meczu Falubazu, już po tej porażce w Tarnowie, a przegląd sportowy napisał mniej więcej, że ta porażka to był pierwszy krok Falubazu do spadku z Ekstraligi. Więc zadzwoniliśmy do Wojciecha Kerbera i zapytaliśmy o postawę Falubazu, o ten mecz, jak to wszystko wyglądało z jego punktu widzenia. No ale zaczynamy od tego gorącego tytułu, który bardzo się swoją drogą w Falubazie nie spodobał.
Internetowe dziennikarstwo ma to do siebie, że musi przyciągać, stąd oczywiście taki tytuł. Natomiast pewnie, że dla ligi to dobrze, że Unia Tarnów u siebie wygrała, gorzej dla Falubazu. Myślę, że jest to kolejna drużyna, która przekonała się o specyfice tarnowskiego toru i generalnie o specyfice dyscypliny, ponieważ żużel to jest jedyny w swoim rodzaju sport, w którym własny obiekt odgrywa tak wielką rolę. Kosze czy siatki są wszędzie zawieszone na tej samej wysokości, bramki mają te same rozmiary, natomiast każdy tor jest wyjątkowy, a ten tarnowski wciąż nieodgadniony, jak się okazuje, mimo że on się nie zmienia od wielu, wielu lat, to od wielu, wielu lat takich samych przysparza problemów drużynom przyjezdnych w Lesznie czy w Zielonej Górze. Te tory nie są już takim handicapem dla gospodarzy, natomiast w Tarnowie wciąż tak to wygląda. Ja bym tutaj nie przesądzał o spadku Falubazu, wręcz przeciwnie. To jest wynik, który daje ogromne szanse na punkt bonusowy, a więc na rywalizację w dwumeczu z rywalem o utrzymanie się w Ekstraklasie. Przed nami dwa kluczowe mecze na własnym stadionie. Mówię oczywiście o waszym stadionie i myślę, że po trzeciej kolejce nastroje mogą być zupełnie inne. Osobiście żałuję, że trener Adam Skórnicki nie miał do dyspozycji Martina Smolińskiego, ponieważ zastanawiałem się, czy gdyby był zdrowy, to czy by się odważył wstawić go do składu kosztem Kacpra Gomulskiego. To są tylko takie moje przypuszczenia zbudowane na podstawie jednych zawodów, natomiast takie miałem swoje prywatne obserwacje, że widząc Martina Smolińskiego na Speedway Bespers w Toruniu, że jego postawa była tam dużo lepsza niż zdobycz punktowa i wydaje mi się, że to jest główny rywal do składu. Dużo się mówiło o tym transferze, niektórzy w Zielonej Górze być może twierdzili, że to jest taki marketingowy haczyk, żeby wykorzystać bliskość zachodniej granicy i troszkę sprowadzić kibiców z Niemiec. Ja z Wrocławia słyszałem takiej koncepcji, nie wiem, czy ona jest prawdziwa. To jest zawodnik, który w ostatnich latach może nie imponował, natomiast swego czasu wygrywał turnieje Grand Prix i nigdy nie wiemy, podobnie jak w skokach narciarskich, w którym sezonie, który zawodnik z jaką formą wyskoczy. Być może to będzie znowu sezon Martina Smolińskiego, aczkolwiek mogę się mylić. Ja poczyniłem takie obserwacje na podstawie jednych zawodów i ewentualnie tabelki biegowej jednego sparingu. Natomiast może to być pożyteczne uzupełnienie zespołu. Sądzę, że Adam Skórnicki nie zdecydowałby się na tego zawodnika w tym meczu, natomiast no nie musiał przed takim dylematem stawać.
Czy w zielonogórskim zespole ktoś zawiódł? Czy do któregoś z zawodników można mieć pretensje po tym pierwszym meczu?
Ja myślę, że pretensji to nie można mieć do nikogo po pierwszym meczu. Tak samo jak nie lubię używania w sporcie słowa kompromitacja, bo to często dziennikarze lubią nadużywać tego słowa. Ja w ogóle wyrugowałem je ze swojego słownika. W sporcie można wygrać albo można przegrać. Oczywiście ta porażka może być mniej lub bardziej bolesna. Natomiast to była pierwsza kolejka na wyjeździe, co w żużlu ma duże znaczenie. Jeśli za tydzień i za dwa tygodnie ci, którzy tych punktów zdobyli mniej, pojadą lepiej, to nikt już o tym nie będzie pamiętał. No, To jest jasne, jeśli wicemistrz świata zdobywa 7 punktów, jeśli Piotrek Protasiewicz nie wygrywa żadnego biegu, to wiadomo, że oni z siebie też nie są zadowoleni i zrobią teraz wszystko, żeby było lepiej.
W niedzielę już drugie spotkanie Zielonogórzan, przeciwnikiem GKM Grudziądz. Czy menadżer Adam Skórnicki powinien dokonać jakichś zmian w składzie właśnie na to drugie spotkanie? A jeżeli miałby zmieniać, to kogo za kogo?
Myślę, że menadżer Skórnicki nie robi żadnej zmiany w składzie, ponieważ zechce dać szansę tym samym zawodnikom na własnym torze. Tak? Taka jest praktyka, jak sądzę. No, mogę wciąż mówić o tym Spolińskim, aczkolwiek z tego co wiem, on jest kontuzjowany i jeszcze nie będzie do dyspozycji trenera.
A Jakub Torsel?
Myślę, że nie. Nie wiem, jak się spisywał na treningach, ale myślę, że Kasper Gomulski dostanie swoją szansę. On jest, no, powiedzmy, że w jakiś sposób spowinowacony kumpelsko z Patrykiem Dudkiem, mają tego samego menedżera, Krystiana Plecha, i myślę, że on tu został sprowadzony po to, żeby dostał szansę, a nie żeby zamartwiał się od razu na początku sezonu.
A teraz tak zwany dzień dzisiejszy. Będziemy na stadionie przy Wrocławskiej 69. Rozmawiamy z kierownikiem drużyny Tomaszem Walczakiem. Obok Patryk Dudek na torze i jego team. Natomiast jeszcze powiedzmy słówko, że dzisiaj mamy turnieje eliminacyjne do finału Złotego Kasku i będziemy obserwowali naszych żużlowców. W Gdańsku jeździ Kacper Gomulski. W Poznaniu mamy Sebastiana Niedźwiedzia, a w Ostrowie Grzegorza Zęgotę, Piotra Protasiewicza. Zobaczymy, jak w indywidualnych turniejach wypadną, jak z tą ich formą. Czy potwierdzi się u części z nich, jak u Zęgoty, na przykład forma znakomita, a u pozostałych ta trochę słabsza. Czekamy na to w każdym razie. Natomiast teraz Tomasz Walczak, kierownik drużyny Falu Bazu na mecze Ekstraligi. Zaczniemy też od tego kontrowersyjnego zdania przeglądu sportowego o porażce w Tarnowie jako o pierwszym kroku Falu Bazu do spadku.
Pierwsze pytanie dotyczące zdania z przeglądu sportowego. Pierwszy krok Falu Bazu do spadku. Miałaby być ta porażka z Unią Tarnów. Tym pierwszym krokiem zagotowało się podobno was.
Nie czytam. Ktoś mi link podesłał i widziałem sam tytuł. Nie wiem skąd panowie dziennikarze, redaktorzy biorą takie złote myśli, ale po pierwszej kolejce skazywać kogoś na spadek, to patrząc na tabelę, nie jesteśmy ostatni, więc nie łapiemy się w tej chwili na bezpośredni spadek. Ale spokojnie, poczekajmy do końca sezonu. Może się okazać, że ta Unia Tarów wcale nie jest takim samym zespołem, jakby jak to sugerowali samozwańczy eksperci na różnych portalach sportowych. I może się okazać, że jeszcze ta drużyna troszeczkę napsuje krwi rywalom, a my przy 403 punktach okażemy się drużyną, która zrobiła tam całkiem dobry wynik. No, mamy oczywiście drogę otwartą do bonusa na tą chwilę i to jest bardzo ważne, bo jeśli mamy korespondencyjnie według ekspertów kandydować do spadku, to przy zdobyciu bonusa stawia nas to w dużo lepszej sytuacji.
No i powiem generalnie, jaki nastrój po tym meczu, bo z jednej strony miałem takie wrażenie już tam w Tarnowie, że mimo porażki było jakieś takie, nie wiem, czy to nazwać zadowoleniem, że nie najgorszy mecz zespół odjechał, że przegrał tylko 4 punktami. Z drugiej strony, mimo wszystko ta Unia Tarnów na papierze, choć już teraz różne rzeczy można myśleć, ale na papierze nie ma najsilniejszego składu, to porażka jednak z drużyną o nie najsilniejszym składzie, tak? Więc jak wy się czujecie, tak już na spokojnie, na zimno patrząc na ten mecz?
A nie jesteśmy przepraszam, drużyną minimalistów i każdy mecz, jaki jedziemy go wygrać, więc jest rozgoryczenie, tym bardziej, że do pewnego momentu kontrolowaliśmy ten wynik, początek był fenomenalny, w pewnym momencie coś się zacięło, jak to w innych meczach, w wielu takich się zdarza sytuacje, że jest nagły zwrot akcji. Tarnów zaczął punktować, liderzy do tego Jakub Jamruk. No i minimalnie przegraliśmy. No, oczywiście jest jakiś smutek. No, nie może być euforii po przegranym meczu, ale też nie możemy robić stypy z tego meczu, bo przed nami kolejne i trzeba się koncentrować na kolejnych meczach.
Dzisiaj dzień jazdy, tak? Żużlowców, Złoty Kask, eliminacje. Patryk tutaj jeździ, rozumiem. Patryk miesza przy motocyklu i próbuje coś zmienić, czy to raczej do sesji, bo słyszałem, że ma mieć sesję zdjęciową dzisiaj?
No przy okazji sesji są też próby tego motocykla, ale przede wszystkim Patrykowi brakuje jeszcze dużo jazdy. On się czuje na tym motocyklu jeszcze nie w pełni swobodnie. Zresztą podobna sytuacja miała miejsce w zeszłym roku i w trakcie sezonu to fajnie ruszyło. Ja jestem tutaj bardzo spokojny o formę Patryka, generalnie o formę drużyny.
Pan powiedział po meczu w Tarnowie, przepraszam, że wnioski wyciągnięte właściwie, tak? Jakie są te główne wnioski? Da się jakoś tak krótko w żołnierskich słowach powiedzieć?
Było troszeczkę błędów w ustawieniach motocykli, nie w tą stronę. Niektórzy zawodnicy poszli z przełożeniami. Aczkolwiek nie zawsze to tak układa. Jednemu będzie pasowało, że jest motocykl mocniejszy, drugiemu będzie potrzebny słabszy motocykl i nie zawsze to, co będzie Patrykowi pasowało, to Zęgiemu nie będzie i na odwrót, tak? Więc wnioski są takie, że trzeba się po prostu dobrze i skoncentrować, spasować z torem. A w tej chwili koncentrujemy się przede wszystkim na swoim torze, ponieważ mamy dwa mecze u siebie i jak najwięcej treningów. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze. Mamy swoje jakieś już wstępne plany co do przygotowania toru, co do specyfiki, jaka będzie tutaj panowała w najbliższych meczach, ale to wszystko wyjdzie w praniu.
A złoty kask dzisiaj, jakieś jeszcze plany jazd poza treningami?
Planujemy w piątek wstępnie trening punktowany z udziałem zawodników Stali Gorzów. Jeśli pogoda dopisze, to na pewno ten trening z częścią oczywiście zawodników Stali Gorzów pojedziemy.
A jeszcze wrócę do tych wniosków. Czy jest macie jakiś taki wniosek, że trzeba spróbować coś zmienić w meczu z Grudziądzem w składzie? Dobrze pan wie, że wszyscy typują, że Gomulskiego powinno się zmieniać, tak? Czy myślicie o tej pozycji, czy nie?
Pole manewru jest dosyć spore, tak? Bo jeżeli wróci do w pełni sprawności Martin Smoliński, liczyłem na to, że wczoraj Jakob Torsel pojedzie mecz w Anglii, ale niestety kolejny odwołany. I tak naprawdę nie wiemy dzisiaj, w jakiej formie Jakob się znajduje. Ale okaże się to w tym tygodniu, bo będziemy jeździli u siebie. Skład może być podany, możemy zrobić zmiany. Awizowany może się różnić od tego, który wystartuje w piątek, więc prosiłbym też, apelował o spokój generalnie i powstrzymanie się od jakichś zbędnych komentarzy, bo nam jest potrzebny spokój w tej chwili i chcemy, żeby drużyna skupiała się na tym, żeby jak najlepiej jeździć, zdobywać punkty i dopisywać duże punkty do tabeli.
To jeszcze na koniec, coś o Smolińskim nowego?
Nic się nie zmieniło, przechodzi rehabilitację, 2-3 tygodni i wtedy pojawi się na torze, zobaczymy, jak będzie wyglądało jego dyspozycja.
No czyli jednak w tym meczu niedzielnym małe szanse.
Nie ma żadnych szans na to, żeby Martin wystąpił w niedzielę.
No i tyle o Falubazie, a teraz trochę szerzej o całej lidze i wrócimy do Wojciecha Kerbera. I nasz ekspert dzisiaj powie nam, jak widzi pozostałe mecze poza meczem Falubazu w tej pierwszej kolejce. A przypomnijmy, że Unia Leszno zremisowała ze Spartą Wrocław 45-45, mecz we Wrocławiu. Wrocławianie właściwie uratowali remis. GKM Grudziądz, z którym teraz pojedzie Falubaz, zremisował z Włókniarzem Częstochowa 45-45. Niesamowity mecz, ponieważ po 12 biegach 10 punktami prowadził Grudziądz, a 3 ostatnie biegi wygrali częstochowianie i oni uratowali remis. Kapitalna jazda Fredrika Lindgrena, 18 punktów, komplet w 6 wyścigach. I jeszcze jeden mecz, Stal Gorzów pokonuje 54-35 Apator Toruń. Jason Doyle groźnie upada w pierwszym wyścigu, ale Jason Doyle, jak się okazuje, w niedzielę najbliższą i tak ma jechać, bo właściwie jak na ten upadek, to nic mu się nie stało. A więc pozostałe mecze Ekstraligi. Wojciech Kerber.
No we Wrocławiu wreszcie mieliśmy fajne widowisko. Jeśli był ktoś lub coś, co nie trzymało ciśnienia, to była to banda, z której uszło powietrze. Natomiast przerwa tym spowodowana nie sprawiła, że powietrze uszło z byków, które rozpoczęły ten sezon dokładnie tak samo, jak zakończyły poprzedni, czyli od zwycięskiego remisu we Wrocławiu, bo tak trzeba na sprawę spojrzeć w obliczu kontuzji Piotrka Pawlickiego. Niespodzianki było w Gorzowie, chociaż tutaj znowu z PPS spotkał ekipę toruńską, a dokładniej rzecz biorąc menedżera Jacka Frączaka, który jakoś nie ma szczęścia do pracy z mistrzami świata. Przed rokiem musiał sobie radzić bez Adriana Miedzińskiego i bez Grega Hancocka. Teraz nie ma do dyspozycji Chrisa Holdera. Stracił też na samym początku meczu Jasona Doyle'a, który, zwróćmy uwagę, 3 kolejne sezony ostatnie kończył totalnie połamany. On naprawdę ma zdolności regeneracyjne na niesamowicie wysokim poziomie. Za każdym razem wraca do tego sportu z taką samą odwagą, z taką samą bojowością. Natomiast zastanawiam się, ile można mieć tych żyć, bo tych fatalnych upadków miał już mnóstwo. Ja cały czas mam przed oczami jego wypadek sprzed 3 lat z Melbourne, gdzie takim meleksikiem drobnym został zwożony z toru, a ta jego głowa bezwiednie zwisała gdzieś z tyłu. Dużo mówimy o całej logistyce żużla w Polsce za granicą, no to myślę, że nie mamy się czego wstydzić, jak porównamy sobie te dwa fakty. Jeśli chodzi o wynik spotkania w Grudziądzu, to myślę, że jest bardzo szczęśliwy dla gospodarzy, którzy odnieśli tylko 5 indywidualnych zwycięstw, czyli jeden zawodnik gości, Fredrik Lindgren, tych zwycięstw miał więcej, bo 6. Myślę, że bardzo ciekawa sprawa, ponieważ bardzo wiele mówi się w tych czasach o kwestii regulacji sprzętu. Rzadko kiedy można dostrzec na torze takiego dominatora, który jest zdecydowanie najszybszy od początku do końca, a Lindgren właśnie taki był. Już w swoim pierwszym biegu widać było, że on wie, czego chce. Od razu napędził się pod samą bandą i wiedział, że tamtędy chce jechać, że to jest paradoksalnie najkrótsza droga do sukcesu. Także ten punkt Grudziądza to jest bardzo szczęśliwy punkt, a Włókniarz pokazał swój potencjał, chociaż poza trójką bardzo solidnych podstaw par ma też dwójkę, powiedziałbym, najbardziej nerwowych krajowych seniorów, bo Tobiasz Musielak to jest specjalista od taśm, a Adrian Miedziński jest również specjalistą od różnego rodzaju literek, no i trzeba troszeczkę ich uspokoić, wziąć na kozetkę, żeby oni również te punkty ważne do dorobku drużyny dorzucali.
A nasz dzisiejszy magazyn żużlowy zakończy nasz radiowy ekspert Maciej Noskowicz z Radia Zachód i powie nam w swoim felietonie, jak widzi Falubas po meczu w Tarnowie i przed meczem z GKM Grudziądz. Ten mecz w najbliższą niedzielę o 16.30 na transmisję. Zapraszamy oczywiście do Radia Zielona Góra. I Maciej zakończy magazyn żużlowy. Jacek Białogłowy, ja się kłaniam nisko.
Przyznaję, rozczarowany wracałem z Tarnowa z ligowej inauguracji, bo byłem przekonany, że jaskółki nam nie podskoczą. Wciąż uważam, że to Unia jest najsłabsze w ekstraligowym towarzystwie i to Unia spadnie z ligi, a zwycięstwo jaskółki zawdzięczają po prostu słabszej niż zwykle postawie naszych liderów, Dudka i Protasiewicza. Przecież trudno coś złego napisać o Jensenie i Zęgocie czy naszych juniorach. No może Gomulski powinien być szybszy i zdobyć te 2-3 punkty więcej. Co wynika z tej porażki? Ano tylko tyle i aż tyle, że kolejne dwa mecze trzeba potraktować jako prawdziwe wyzwania, by nie uprawdopodobnił się czarny scenariusz jednej z ogólnopolskich gazet wieszczącej spadek Falubazu już po pierwszej porażce. Wciąż twierdzę, że awans do playoffów jest możliwy, bo w zespole są rezerwy. Fakt jest jednak taki, że w Falubazie jest dość mały margines na błąd. Bez dwucyfrówek Dudka i Protasiewicza trudno marzyć o wygranych na torach przeciwnika, a i u siebie z niektórymi może być bardzo trudno. No ale to nic odkrywczego, o tym doskonale wiedzieliśmy. Jak Kamil Stoch chce oddawać dobre skoki, mówił po meczu Grzegorz Zęgota, więc zamiast skupiać się nad całymi rozgrywkami już teraz, Falubas musi wykonać na pewno dwa równe skoki w ciągu dwóch najbliższych tygodni. Nie muszą być piękne, nie musi być dwudziestek, lądowanie może być bez telemarku, niech to będą solidne skoki, nawet jeśli wiatr, w tym wypadku tor, nie będzie jeszcze stuprocentowym atutem naszych żużlowych skoczków. W tym upatruję sukcesu dziś, w tym spokojnym oddawaniu skoków i liczeniu punktów. Najbliższa perspektywa nie jest wcale taka czarna, jak mogłoby się wydawać. W inauguracyjnej serii w Grudziądzu spotkały się drużyny, które będą rywalami Falubazu w drugiej i trzeciej serii spotkań. GKM zgubił 10-punktowe prowadzenie w samej końcówce. Z jednej strony zmysł taktyczny Marka Cieślaka, który miał dwa genialne żądła w swoim teamie w osobach Lindgrena i Madsena. Z drugiej zaś strony, no właśnie, takiej przewagi najbliższy rywal Falubazu też z apetytami na playoffy nie powinien i nie miał prawa wypuścić. Trochę więc na tym lekkim żużlowym frajerstwie GKM-u buduje zatem swój optymizm w sezonie, który zaczął się niezbyt optymistycznie, to przyznacie. Ale to jedna strona medalu. Druga jest taka, że nasi chłopcy GKM-u się nie powinni w ogóle bać. Porażka w Tarnowie w dalszej perspektywie może przecież zadziałać pozytywnie. Wyobraźcie sobie, co by było, gdybyśmy wygrali tam różnicą 10 punktów. Kto wie, może i wyszłoby samo uwielbienie dla swoich umiejętności. A tak, wiadomo, że jest nad czym pracować. Skok w Tarnowie, choć miał niezłe wyjście z progu, to już w powietrzu był problem, a i lądowanie najwyżej na 7. Z takich skoków wyciąga się jednak wnioski, by skakać dalej. I wiem, jestem wręcz przekonany, że w niedzielę około 19 będziemy się cieszyć z pierwszej, dość pewnej wygranej. Zobaczycie, że tak będzie.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.